Dzień dobry Państwu, nazywam się Miłosz Szymański, a to jest Głos Kongresu Obywatelskiego. Moim gościem jest dzisiaj profesor Paweł Boski, Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry Panu.
Dzień dobry Państwu.
Porozmawiamy sobie dzisiaj o kulturze, o kulturowych aspektach migracji i o tym, jak nasza kultura wraz z mentalnością może, ale nie musi się zmienić w najbliższym czasie. Jesteśmy w dosyć skomplikowanym momencie naszej historii, ponieważ aż do jeszcze kilka lat temu byliśmy społeczeństwem emigracyjnym i Polacy masowo wyjeżdżali, głównie zarobkowo na zachód przede wszystkim. Na przykład z mojej klasy licealnej, a ja jestem z rocznika, który kończył liceum w 2006 roku, 1/3 mojej klasy wyjechała na chwilę albo na stałe, przede wszystkim do Wielkiej Brytanii. I teraz w ciągu ostatnich kilku lat w naszym kraju zaczynają się pojawiać masowo imigranci, oczywiście głównie z Ukrainy. Do jeszcze 23, powiedzmy lutego bieżącego roku, było ich w Polsce około 1,5 miliona. W tej chwili, w ciągu ostatnich 2 miesięcy, ta liczba się podwoiła, oczywiście z uwagi na uchodźców wojennych. W związku z tym w tej chwili w Polsce mamy możliwe około 3 milionów Ukraińców. To jest ze 7% naszego społeczeństwa. Chciałbym Pana zapytać, w jaki sposób to może wpłynąć na naszą kulturę i jakie warunki muszą być spełnione, żeby tak się stało?
Dziękuję za to aktualne i bardzo ważne pytanie, które muszą sobie zadawać nie tylko badacze jak ja, ale też i ludzie, którzy są odpowiedzialni za politykę społeczną, politykę imigracyjną. Tak się złożyło, że w momencie, kiedy ta tragiczna wojna wybuchła 24 lutego tego roku, w zasadzie 2-3 tygodnie później ukazała się moja książka Kulturowe ramy zachowań społecznych, wydana przez wydawnictwo PWN. Ja tam, to duża książka, ma 900 stron i tam na temat migracji oraz tego, co my nazywamy w psychologii akulturacją, a więc uczeniem się drugiej kultury, na ten temat jest bardzo dużo, jest to najdłuższy rozdział. I tam, tak jak pan słusznie powiedział, ja zaczynam od zagadnień historycznych, bo rzeczywiście Polska była krajem przez ponad 200 lat emigracyjnym. Kiedyś to się tak ładnie nazywało w języku już prawda, historycznym, nieco archaicznie, wychodźstwo. Więc Polska była krajem wychodźców, dzisiaj się mówi o uchodźcach raczej. No i to się zaczęło zaraz po utracie niepodległości, po rozbiorach w ostatnich latach XVIII wieku. No każdy wie, myślę i pamięta, że nasz hymn powstał w północnych Włoszech, w Lombardii, właśnie w regionach Dąbrowskiego. No więc jest z historią emigracji jest mnóstwo ważnych spraw związanych. No, nasi wieszczowie, wiele osób bardzo ważnych pisało i zapisało się w historii kraju, w naszej kulturze właśnie na emigracji. No i teraz rzeczywiście w ciągu ostatnich lat to się dramatycznie zmieniło. Znaczy pierwszym takim impulsem była emigracja ekonomiczna Ukraińców po Majdanie, więc po roku 2014. No a teraz właśnie uchodźcy wojenni, a więc nieco inna kategoria osób. I te 3 miliony wydaje się całkowicie realistyczne, co powoduje, że jak pan powiedział, około 7%. To jest w dalszym ciągu stosunkowo nisko, jeśli chodzi o inne kraje Unii Europejskiej, ale ja w tej pracy, w tej książce, o której wspomniałem, podaję tabele przez Eurostat opracowywane, że jeszcze do 2010 roku w Polsce osób, które przebywały na stałe, ale będąc urodzone poza granicami Polski, było 0,1%. Więc byliśmy na szarym końcu, na ogonie, czy w ogonie Unii Europejskiej pod tym względem. Więc ta zmiana jest rzeczywiście dramatyczna. No i teraz tak, mamy z jednej strony emigrację ekonomiczną Ukraińców, którzy w dalszym ciągu są, no i to było skutkiem zarówno kłopotów politycznych i ekonomicznych Ukrainy, gdzie no, poziom wynagrodzeń był trzykrotnie niższy niż w Polsce, jak też no, zaawansowania, czy też szybkiego wzrostu gospodarczego w tamtych latach. Teraz dochodzi sytuacja odmienna, bo to są ludzie, którzy nie tyle przyjeżdżają tutaj, żeby lepiej zarabiać, tylko przyjeżdżają dlatego, że im się świat zawalił i szukają pomocy. W związku z tym też reakcja Polaków, która jest całkowicie spektakularna w tych ostatnich tygodniach, no jest taka, że otwiera się właśnie domy, to tak się podkreśla, no, otwiera się drzwi tak jak dla krewnych. Mogę sam powiedzieć o sobie, że mam rodzinę dziewięcioosobową, którą się zajmuję. No i to rzeczywiście trzeba powiedzieć o dwóch sprawach. Z jednej strony mamy niesłychaną akcję takiej gościnności, życzliwości od zwyczajnych ludzi, no z drugiej strony mamy również ustawę i działanie państwa, ale ono jest trochę bardziej ślamazarne. No na przykład po miesiącu pobytu w gminie, w której jest moja dziewięcioosobowa rodzina, na razie 20%, dzisiaj się dowiadywałem, osób, uchodźców dostało te różnego rodzaju zapomogi, czy to 300, czy to 500+. A więc większość tego jeszcze nie dostała. No, liczymy na to, że to się zmieni. No, w każdym razie można powiedzieć, że na dzień dzisiejszy ludzie jako jednostki, jako rodziny spisują się powiedzmy lepiej niż państwo, choć oczywiście państwo no, poprzez ustawę sejmową zareagowało bardzo również korzystnie i gościnnie. Teraz jak pan pyta, no jaka będzie przyszłość, może warto powiedzieć, że według no, podawanych medialnie statystyk jednak z Polski czy nie z Polski na Ukrainę wróciło około 700 tysięcy ludzi z tych około 3 milionów, które wyjechało, a więc ten proces powrotu będzie miał miejsce, no zwłaszcza jeśli będzie do czego wrócić. Na przykład rodzina, która u mnie stacjonuje, jest z Mikołajewa, gdzie są codziennie bombardowania. Być może te bombardowania nawet w najbliższym czasie będą jeszcze silniejsze niestety. I rzeczywiście wielu ludzi nie będzie miało do czego wracać. W związku z tym no, sprawa jest taka, że trzeba się przygotować i to już nie na poziomie rodzin przyjmujących gości, ale na poziomie państwa oraz samorządów do, nazwijmy to, zagospodarowania dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy zdecydują się zostać w Polsce dłużej niż na kilka miesięcy. Być może na kilka lat, być może na dłużej, więc jest przed nami wielkie zadanie. Powiedziałbym, że w ciągu pierwszych tygodni zdaliśmy egzamin. Jak będzie w ciągu następnych miesięcy, to zobaczymy.
Właśnie, bo to jest ważna rzecz, o której pan wspomniał. Mianowicie na samym początku mieliśmy ogromną mobilizację, my Polacy, i faktycznie ja sam jestem dumny z tego, co oglądam każdego dnia, ale to świetnie się wpisuje w to, w jaki sposób nasza kultura wyglądała. Znaczy, my byliśmy jako Polacy zawsze dobrze w takich gwałtownych zrywach, no ale w kwestii takiej długotrwałej, mrówczej, pozytywistycznej prasy, to nam wychodziło zazwyczaj troszeczkę gorzej. Jakie my wnioski możemy wyciągnąć o sobie a propos tego, co się wydarzyło przez ostatnie 2 miesiące i co się może wydarzyć jeszcze w najbliższym czasie?
No wie pan, no to można powiedzieć, że potwierdziło się to, co o sobie wiemy i co pan ładnie podsumował, prawda, mówiąc, że jesteśmy lepsi w takich wzrywach też dobrego serca i życzliwości, a gorsi w tej mrówczej, pozytywistycznej pracy. To, co się musi zdarzyć teraz, to, a co powinno być już w tej chwili lepiej przygotowane niż jest, to długofalowy proces, czy długofalowe procesy sterowane przez państwo, dotyczące zarówno adaptacji różnych kategorii wiekowych i zawodowych Ukraińców w Polsce, jak i myślę, sprawa no, pomocy w odbudowie. To już może być trochę dalsza sprawa. Otóż ja się zajmuję tymi kwestiami jako badacz i też profesjonalista. Jest najwyższy czas, żeby w Polsce na poziomie państwa uczynić coś, czego nie ma. My nie mamy, nie mieliśmy i nie opracowaliśmy w ciągu ostatnich lat polityki migracyjnej. Polska nie ma takiej polityki. A z tym się wiąże no właśnie sposób, w jaki obcokrajowcy z różnych krajów, powiedzmy no w tym wypadku głównie jeśli chodzi o Słowian wschodnich, będą, jakie warunki państwo stworzy dla adaptacji. I to no przykładowo, owszem, szkoły się otwierają dla dzieci, dla młodzieży ukraińskiej, ale jest to robione dość po łebkach, jest to robione w sposób taki, no żeby jakoś na bieżąco załatwić, ale też większość dzieci i młodzieży uchodźczej nie chodzi do polskich szkół. Oni się uczą, no jeśli to jest możliwe, online, prawda, zdalnie, tak jak nasza młodzież uczyła się w trakcie COVID-a, znaczy uczą się poprzez to, co nauczyciele z Ukrainy im przekazują, czy im zadają. Więc tutaj jest mnóstwo bardzo konkretnej roboty związanej z tym, jak w szkołach wprowadzić w krwiobieg polskich szkół i w krwiobieg programów szkolnych młodzież ukraińską w znacznej ilości. No bo to może być powiedzmy kilkadziesiąt albo setka dzieci w dotychczasowo polskiej szkole i to tak, aby również, żeby oni nie tylko uczestniczyli w polskich klasach i przedmiotach, ale żeby był również język ukraiński zachowany. To jest rzecz niesłychanie ważna i konieczna. Tak się po prostu robi. No do tego trzeba mieć przygotowanych nauczycieli, trzeba mieć przygotowane programy. Jest to wielkie zadanie, które przed nami stoi. Następna sprawa to jest przygotowanie zawodowe. Bardzo dużo osób no, nie dysponuje wystarczającą znajomością języka polskiego, a bez tego ani rusz. To jest łatwiej do nauczenia się niż na przykład, jeśli ktoś byłby Wietnamczykiem, ale jednak wymaga to kursów i takie kursy powinny być organizowane no właśnie na poziomie samorządowym, na poziomie gmin. No na razie to jest pewne marzenie, więc jest tutaj dużo do zrobienia. I to musi być zrobione przez specjalistów, tak jak jest robione to w świecie, a nie przez polityków. Politycy powinni mieć otwarte oczy i umysły po to, aby stworzyć warunki, ale specjaliści zrobią to, co należy zrobić. No, to jest robota, która czeka na wykonanie, nawet na zaplanowanie, a później na wykonanie. Bo na razie, jak powiedziałem na początku, Polska nie ma żadnej realnej, sensownej polityki migracyjnej.
Wspomniał pan profesor o otwartych umysłach i wydaje mi się, że w tej chwili my jako społeczeństwo przeżywamy pewną rewolucję, która polega na tym, że do tej pory jakby dominującym poglądem, albo przynajmniej wydaje mi się najpopularniejszym poglądem wśród Polaków było to, że nam imigranci potrzebni nie są, bo chociażby dlatego, że u nas i tak jest duże bezrobocie, i tak brakuje pracy dla wszystkich Polaków, a co dopiero jak będziemy ściągać imigrantów. Tymczasem okazuje się,
ja bym powiedział tak, że ten pogląd kiedyś był obecny, ale jak dobrze wiemy, na szczęście ostatnie lata to był okres szybkiego wzrostu gospodarczego i bardzo niskiego bezrobocia. No teraz sytuacja się komplikuje z tą inflacją, prawda, i to może te wskaźniki wzrostowe są też obniżane, ale ja bym się nie zgodził z tym, że dzisiaj w Polsce dominuje pogląd, iż nam imigranci ekonomiczni są niepotrzebni. Sam fakt, że w latach 2014-2021 mieliśmy 1,5 miliona, może nawet więcej pracowników z Ukrainy, czasami to byli sezonowi pracownicy i w różnych usługach było ich bardzo dużo, w pracach domowych, w opiece domowej, w budownictwie, to świadczy, że ta potrzeba była. Pracodawcy zgłaszali zapotrzebowanie w urzędach powiatowych na pracowników z Ukrainy. Więc ten trend, powiedzmy, niechęci się skończył. No a w tej chwili sytuacja jest korzystna, bo są, że tak powiem, otwarte serca. Sytuacja się oczywiście może zmienić, jeśli państwo by się z tych zobowiązań nie wypełniało. No ale cóż się wtedy może stać? To wtedy szereg uchodźców z Ukrainy wróci, jeśli będzie miał do czego, bądź pojadą dalej. Liczmy na to, że ta pomoc, która została ustawowo zadeklarowana, będzie miała miejsce. Ale jak mówię, przy tej ilości obcokrajowców czeka nas bardzo poważny wysiłek i to nie będzie już wysiłek życzliwych rodzin, które otwierają drzwi, ale rzeczywiście wysiłek państwa i miejmy nadzieję dobrej organizacji.
Właśnie, bo ja chciałem nawiązać do tego, że do tej pory było tak, że raczej imigrantów postrzegaliśmy jako społeczeństwo podejrzliwie, natomiast w ciągu ostatnich lat, kiedy zaczęło Ukraińców przybywać znacznie, to pod tym względem mam wrażenie, nasza mentalność się w dużej mierze zmieniła. I zastanawiam się, na ile Ukraińcy przetarli szlaki dla potencjalnych imigrantów innych nacji w Polsce.
Wie pan, oprócz tego, czym kraj żyje, dlatego że wojną na Ukrainie żyjemy codziennie, czy ona nas karmi złymi wieściami. Żyjemy również widząc, czy będąc zaangażowanymi ludźmi w działania pomocowe. One wymagają dużo wysiłku. Ja o tym wiem osobiście, bo muszę się zajmować. Ale oprócz takich osób, bo to jest zdecydowana większość, zwłaszcza w Warszawie, w biznesie, w korporacjach, pracuje bardzo dużo osób, które nie są, ja bym powiedział, one nie są emigrantami ekonomicznymi, ale to są, powiedzmy, ekspaci, taki termin też funkcjonuje w języku potocznym. I właśnie w świecie korporacji, który jest światem ludzi zamożnych, prawda, zaawansowanej gospodarki, ta obecność jest. W związku z tym, zwłaszcza w dużych miastach, największych, w Warszawie przede wszystkim, ale myślę, że Kraków i Wrocław na przykład są podobne, obecność obcokrajowców oraz posługiwanie się językiem, przede wszystkim angielskim, staje się dość powszechne. Tak samo jak obecność angielskiego w języku dzieci i młodzieży, zwłaszcza tych, którzy chodzą do szkół z tym językiem albo z jakby zaawansowanym, czy też z językiem angielskim, który jest w większym stopniu niż obowiązkowy obecny. Także ja bym powiedział, że Polska przestała być, z różnych kierunków na to patrząc, nie tylko z ukraińskiego, krajem takim odizolowanym gdzieś, gdzie w zasadzie żyje się jak za dawnych lat i jesteśmy sami skazani na siebie samych. To się gwałtownie zmienia. Niech pan weźmie pod uwagę to, że świat, który ja znam najlepiej, to świat akademicki, to jest 100 tysięcy studentów zagranicznych. Znowu tutaj przeważają Ukraińcy, około 80 tysięcy studentów zagranicznych w Polsce to są Ukraińcy, którzy studiują różnie, czasami po polsku, czasami po angielsku, ale niezależnie od tego, to jest wyraźny impuls zagraniczny i inny niż emigranci ekonomiczni. To są młodzi ludzie, którzy tutaj zdobywają wiedzę profesjonalną i krótko mówiąc, chcę powiedzieć, że czasy, kiedy byliśmy w tym, na tym szarym końcu Unii Europejskiej, nawet w stosunku do krajów mniej od nas zaawansowanych, to są lata minione. Można oczekiwać czegoś więcej, znacznie więcej, ilościowo, a jakościowo to zależy w dużym stopniu od państwa, zwłaszcza od wprowadzenia sensownych, dobrych polityk wielokulturowych. To jest obowiązek i to jest warunek konieczny na poziomie państwa, aby ci obcokrajowcy, którzy u nas są, chcą być dłużej czy krócej, zaadaptowali się, dobrze się czuli i żeby Polakom było z nimi dobrze. Czyli musi być to adaptacja wzajemna. Tym zadaniem, które przed nami stoi, przed polskim państwem, które stoi, to jest opracowanie polityki wielokulturowej na użytek Polski.
Czy wydaje się panu, że ci Ukraińcy, którzy są kulturowo i językowo bardzo blisko nas i nie wyróżniają się specjalnie na ulicy, spowodują, ich obecność spowoduje, że będziemy jako społeczeństwo bardziej otwarci na imigrantów zarobkowych z Uzbekistanu, Konga czy Egiptu?
Jeśli chodzi o Uzbekistan, to będzie podobnie, ponieważ to jest też język rosyjski. Ale tutaj, widzi pan, kwestia jest taka, że to prawda, że język rosyjski czy ukraiński są dość podobne do polskiego, ale tu nie ma żadnego automatyzmu. Jeśli ktoś przyjeżdża dzisiaj, czy przyjechał 4 tygodnie temu z Ukrainy i nie ma żadnej znajomości języka polskiego, to będzie miał kolosalne trudności albo po prostu pracy nie dostaje. No, jedna z moich pań, które u mnie w domu stacjonują, no, pracowała w kuchni, prawda? I wydawałoby się, że pracować w kuchni polskiej, no to przede wszystkim trzeba umieć gotować, a nie rozmawiać o gotowaniu. Ale jak na razie jest kłopot ze zdobyciem takiej pracy. Także chodzi o to, że tu jest konieczna adaptacja w postaci organizowania kursów. Niech to będą kursy kilkumiesięczne, ale intensywne, po to, aby mieć znajomość języka wystarczającą do funkcjonowania u nas w kraju. Ja chcę wyraźnie podkreślić, że to nie są sprawy dotyczące po prostu indywidualnego Kowalskiego. Indywidualny Kowalski czy Szymański zrobił swoje, przyjmując ludzi do domu albo tak czy inaczej oferując pomoc. Państwo musi stworzyć warunki i programy, poprzez które nastąpi adaptacja obcokrajowców. A jeśli tak będzie, to również i kontakty z Polakami będą no, wtedy łatwiejsze. To nie zrobi się, to się samo nie zrobi. Dzisiaj, to powiedzmy w wieku XIX, może jeszcze XX, było tak, że jacyś imigranci na przykład z Polski przyjeżdżali do Chicago, no i wtedy mieli, no i radź sobie, albo sobie poradzisz, albo sobie nie poradzisz. Teraz to musi być wysiłek zaplanowany państwa, które wie, co robić, które wie, co robi, no i unika przede wszystkim błędów nic nie robienia albo robienia rzeczy głupich. Od tego są specjaliści, tak samo jak są specjaliści od budowy mostów. Specjaliści od zajmowania się imigracją i planowaniem społeczeństwa wielokulturowego istnieją. Istnieją również u nas w Polsce. Chodzi o to, żeby ten wysiłek podjąć.
Jak spojrzeć na dane demograficzne francuskie, hiszpańskie, niemieckie czy brytyjskie, czyli krajów o dużej liczbie imigrantów, średnio można przyjąć, że zazwyczaj w tych krajach jest to kilkanaście do 20% społeczeństwa.
Kilkanaście procent, imigracji. Tak.
Czy tak. My zmierzamy w tym samym kierunku w tej chwili?
No, wie pan, sam pan powiedział i wydaje mi się, że to była kalkulacja trafna, że to pan mówił o 7% Ukraińców. Ja myślę, że biorąc pod uwagę inne też grupy, no to możemy zbliżać się do 10%. To jest ciągle jeszcze mało w porównaniu do tych powiedzmy 15-20% krajów na zachód od Odry, no już nie mówiąc o takim Luksemburgu, gdzie jest 45%, ale to jest kilkanaście procent, tak? No więc my zmierzamy. Oczywiście jest to polska specyfika. We Francji tą specyfiką są przede wszystkim Magrybińczycy, czyli Algieria, również nieco Maroko i Tunis. No tak jest ze względów historycznych, ze względu na kolonializm francuski. W Wielkiej Brytanii no, będą to w znacznej mierze też obywatele dawnych kolonii, na przykład Indii, Bangladeszu. No to w Polsce jest Ukraina i być może będziemy mieli też znaczne ilości Białorusinów, więc oraz z dawnych republik. Więc to, no co kraj to obyczaj pod tym względem, czy co kraj to inni imigranci i w związku z tym to musi być pewna specyfika no, działania. Ja myślę, że rzeczą jest korzystną, że mamy do czynienia z Ukraińcami, ponieważ wzajemnie zresztą, ponieważ te relacje, mimo niegdysiejszych konfliktów i to bardzo krwawych konfliktów, one, te konflikty przecichły, natomiast pewna bliskość kulturowa polega na tym, że jest łatwiej nawiązać kontakt. Ja jestem przekonany, że otworzenie drzwi domu czy mieszkania rodzinnego na Ukraińców jest znacznie łatwiejsze, niż by to miało miejsce na przykład w przypadku Syryjczyków. Po prostu jest to znacznie łatwiejsze. I tutaj nie, to nie chodzi o jakiekolwiek uprzedzenia, ale po prostu łatwiej się dogadać, łatwiej ze sobą na co dzień współżyć. No, w szeregu oczywistych spraw. Tak samo wie pan, jeśli chodzi o Afrykanów. Ja sam spędziłem w Nigerii 7 lat, miałem i zresztą w dalszym ciągu mam kogoś u siebie w domu z Konga, ale z Ukraińcami wszystko jedno, jak dobrze czy niedobrze znamy rosyjski bądź ukraiński, jest się łatwiej dogadać w sensie, no właśnie nazwijmy to wspólnej, podobnej mentalności niż z ludźmi z bardziej odległych kultur.
A czy są jakieś zagrożenia, które pan dostrzega w kontekście no, tego gwałtownego pojawienia się dużej liczby Ukraińców w Polsce i tego, że ta wojna może potrwać no, dłużej niż nam się wydaje w tej chwili?
No, to, że na wojnę nie mamy żadnego wpływu albo bardzo niewielkiego, bo to w znacznym mierze zależy od tego, jak Ukraina będzie dozbrajana militarnie. Czy mogą się wydarzyć pewne sprawy trudne, których chcielibyśmy uniknąć? No mogą się wydarzyć, ale znowu tu przede wszystkim zależy to od tego, jak polskie państwo i samorządy do tego podejdą, zarówno finansowo, jak i organizacyjnie. Jeśli no, okaże się, że pomoc będzie niewystarczająca, że ludzie nie będą uzyskiwali pomocy finansowej, no to będzie rozgoryczenie. Jeśli nie będzie pomocy organizacyjnej ułatwiającej dzieciom i młodzieży adaptację szkolną, a dorosłym adaptację zawodową i językową, no to również mogą być kłopoty, mogą być różnego rodzaju marginalizacje, a więc na przykład z takich uczniów, dzieci, które polska szkoła nie wchłonęła, ale też nie dała im możliwości no, bycia sobą. Więc takie możliwości są. Znaczy, powiedzmy, takie chmury mogą się zgromadzić na horyzoncie. Wydaje mi się, że dzisiaj tego jeszcze nie ma, ale chyba po raz piąty powtórzę, że to nie jest kwestia ludzi, jednostek, takich jak pan i ja, ale dobrze zorganizowanego, dobrze zaplanowanego wysiłku państwa.
W związku z powyższym wniosek mi się nasuwa taki, że możemy sobie poradzić z tym kryzysem i z innymi, które mogą przyjść, ale musimy jako państwo, jako społeczeństwo być zorganizowani i najpierw myśleć, a potem robić.
Jedno i drugie. No, oczywiście rozmawiamy z bardzo szczególną organizacją pozarządową, jaką jest Kongres Obywatelski, który ma właśnie tę, podnosi obywatelską świadomość i podnosi bardzo ważne sprawy dla Polski właśnie w taki obywatelski sposób. Może ja za mało o tym powiedziałem, ale właśnie oprócz państwa organizacje pozarządowe i organizacje no, o takim potencjale jak Kongres Obywatelski mogą tutaj też bardzo dużo zrobić. Na zasadzie no, to się nazywa think tanki na przykład. Więc chodzi o to, że no w Polsce jest wystarczająco dużo mądrych ludzi i takich, którzy mają pomysły, jak sobie radzić z wyzwaniami, które przed nami stoją. Chodzi o to, żeby żeby władze wykorzystywały to, a jeśli władze nie wykorzystują wystarczająco, no to robić rzeczy we własnym zakresie.
Myślę, że w tym miejscu możemy postawić kropkę. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
Moim gościem był profesor Paweł Boski, psycholog międzykulturowy, Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS.